Cześć, cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, kochana, witam serdecznie.
Cześć. Słuchajcie, dzisiaj moją gościnią jest Monika Patkowska, kobieta, która przeszła długą drogę do miejsca, w którym jest dzisiaj. Monika, skończyłaś uczelnię wojskową, potem jako drugi kierunek skończyłaś psychologię. I pracując jako psycholog, łączysz zarówno tą wiedzę akademicką, psychologiczną, ze swoją wiedzą rodzinną, rdzenną, z wiedzą właśnie tej, tą ludową taką, w której jesteśmy wszyscy osadzeni, właściwie i z twojej strony odbiorcy, i z mojej kojarzą te klimaty. I nie mogę cię nie zapytać, słuchaj, jak twoja droga z punktu A do punktu B się odbywała? Bo czuję w tym takie bardzo mocne porozumienie z tobą, i po prostu totalnie chcę cię zapytać, jak to się stało?
Z perspektywy czasu wiem, że to wszystko było bardzo potrzebne. Uczelnia wojskowa ujemiła moją energię. Ja wcześniej byłam odpowiedzialna, ale byłam troszeczkę takim błękitnym ptakiem. Więc ten etap życia był mi potrzebny. Ja na Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych skończyłam taki cywilny kierunek, zarządzanie projektami, pisałam projekty i myślałam, że moje życie będzie bardziej takie korporacyjne, chociaż byłam z tego tytułu bardzo nieszczęśliwa, ale sądziłam, że nic lepszego mnie w życiu nie spotka. No i to była chyba kwestia związana z autosugestią i tym, że ja mam dość wysokie wibracje energetyczne i praktycznie każdego wieczoru myślałam o tym, że ja chciałabym mieszkać w cudzysłowie na końcu świata, gdzieś pod lasem i najlepiej w otoczeniu wilków i niedźwiedzi. No i tak, mówiąc potocznie, wylądowałam w Bieszczadach po latach. Psychologię
Rzuciłaś
zawsze
wszystko.
kochałam. Tak, jestem jedną z tych osób. Jak mówi moja przyjaciółka Basia Jurga, zawsze na szkoleniach opowiadałam, że nie znam nikogo, kto rzuciłby wszystko i wyjechał w Bieszczady, ale już nie mogę tak mówić, bo poznałam Monikę.
Cudownie. To jak, w którym momencie odkryłaś, że chcesz odejść z korporacji czy z takiego świata bardziej ustrukturyzowanego i pójść za tym, jak rozumiem, serduchem, za swoją intuicją?
Ja od zawsze tak chciałam funkcjonować, tylko żyjąc w systemie, wiadomo, że każdego z nas, jak kończymy 18 lat i później, dopada proza życia. I wiedziałam, że rachunki same się nie zapłacą, że trzeba myśleć w cudzysłowie bezpiecznie, przyszłościowo, prozaicznie. I dlatego realizowałam taki prozaiczny plan. Natomiast to, co mi w duszy grało, to w ogóle nie było związane z takim ordnungiem. Ja się w tym nie widziałam, ja się w tym męczyłam, ale miałam takie przeświadczenie, że tak jest rozsądnie i tak należy, a to, co czuję, musi być zepchnięte na dalszy plan, no bo są priorytety. A życie pokazało, że w tym szaleństwie jest metoda i można diametralnie zmienić życie. Tym bardziej, że ja nie mam dzieci, bo to jest też istotny aspekt osób mniej więcej z naszego pokolenia obecnie. Kiedy mamy 20 parę, 30 parę, 40 parę lat, no to najczęściej ludzie posiadają dzieci i czują się za nie odpowiedzialni. A ja wiedziałam, że jestem sobie sterem i okrętem, i że jeżeli coś nie wyjdzie, to tylko ja będę ponosić tego pokłosie, bądź w sposób lukratywny czuć, że się spełniam.
A był jakiś moment przełomowy, w którym uznałaś, że teraz
Że wyjeżdżam?
zakładasz, tak, że wyjeżdżasz, że idziesz na psychologię?
Wiesz co, psychologiem chciałam być od zawsze, ale kilkanaście lat temu, kiedy wybierałam się na studia. Niedługo będę mówić, że już 20 lat, ale jeszcze kilkanaście. Zawód psychologa nie cieszył się takim zaufaniem i renomą jak obecnie. I rodzice starali się dla mojego dobra jak najbardziej mi doradzić i sugerowali, że ciekawy kierunek, ale za bardzo pracy po tym nie będzie. I dlatego ja zdecydowałam, najpierw zaczęłam prawo dziennie, ale ze względów zdrowotnych musiałam zrezygnować i bardzo dobrze, a później wybrałam uczelnię wojskową, ponieważ mój tato kończył tą samą uczelnię. Ja jestem z nim bardzo emocjonalnie i uczuciowo związana i uznałam, że ja mogę to kultywować.
Ciężko było potem wszystko rzucić, wyjechać w Bieszczady?
Nie, wiesz co, ja w ogóle byłabym hipokrytką, gdybym powiedziała, takiej uwagi, nie jest to dla mnie aż tak istotne, jak poczucie wolności i niezależności. Czasami coś za coś trzeba wybierać. Owszem, jeżeli wybieram samochód, to chcę taki, który jest pewny, bo jeżdżę bardzo dużo po Polsce i nie tylko, ale nie podchodzę do tego na zasadzie, że rzeczy materialne stanowią o mnie jako o człowieku. Zaradność tak, bo wtedy nikogo sobą nie obciążam, ale nie żałowałam. Ja się tak naprawdę uwolniłam i dopiero wtedy, mimo że było ciężko, zwłaszcza na początku, odnaleźć się, no wiesz, nikogo tutaj właściwie nie znałam i trochę inaczej niż w dużym mieście, bo to są Bieszczady, to się śmieję, że to jest stan umysłu. Natomiast ja się odnalazłam, bo ja się nie przywiązuję do miejsc. Było trudno, ale to było dla mnie wyzwanie i ja wiedziałam, że ja działam w zgodzie z sobą. Jeżeli na przykład coś kochamy, albo czujemy, że to jest dla nas, albo relacja, albo jakieś wydarzenie, jakieś przedsięwzięcie, to wierzę, że droga nas sama prowadzi. I nawet jak jest ciężko, to my nie chcemy z tego zboczyć, bo wiemy, że to jest bardzo mocno ugruntowane w nas, że inaczej już byśmy nie potrafili, bo to jest część naszego pola morfologicznego, takiej duchowej tożsamości. I tak było w moim przypadku.
Ale jednak w którymś momencie założyłaś profile na Facebooku, na Instagramie, właśnie masz na Instagramie, na Facebooku profil o nazwie Szyptucha. Pamiętasz ten moment, kiedy
Ja w
zakładałaś to?
ogóle, jak zakładałam Facebooka o tej nazwie, to jest ciekawostka. Ja nie spodziewałam się takiego feedbacku, że będzie tylu odbiorców. Ja postanowiłam, że po prostu z przestrzeni Bieszczadów, ponieważ tu jeszcze niewiele osób znałam, będę w ten sposób komunikowała się z osobami, z którymi miałam kontakt jeszcze na Dolnym Śląsku i nie tylko, bo ja jeździłam, ja robiłam warsztaty, opowiadałam, jak można robić kadzidła ziołowe, jak oczyszczać energię, ale też pracowałam jako coach i mi tego brakowało, więc uznałam, że skoro mogę, no to skorzystam z takiego dobrodziejstwa social mediów i w ten sposób będę komunikować się ze światem. A ponieważ ja nie mam drugiego dna i to, co mi się podoba, a czasami to dla mnie nie jest zbytnio korzystne, śmieję się, że to jest ekshibicjonizm emocjonalny, ja nie mam nawet postów przemyślanych. Ja piszę to, co mi się podoba, często z opcją głosową, bo już teraz tu wychodzi moje ADHD zdiagnozowane, to jest niesamowite, że ja muszę. I wtedy po prostu wylewam to nie na papier, tylko na klawiaturę i okazuje się, że ludzi myślących, czujących podobnie jest cała masa i to po prostu samo się stało. Samo eskalowało i ja w żaden sposób poza działaniami w zgodzie z sobą i pokazywaniem mojego świata i tego, jak się rozwijam, jak jestem zdeterminowana, ja więcej nic nie zrobiłam. Po prostu odpowiednie osoby zarezonowały.
Super, pięknie to. Jakby z tym ADHD i tym, że jak coś wpada do głowy, musisz teraz, zaraz, natychmiast, no to ja przybijam ci wirtualną piątkę. A powiedz mi o tym zainteresowaniu swoim zainteresowaniem kulturą ludową. Czy to z dzieciństwa wynosisz? Czy to jakoś, wiesz, babcie, nie wiem, zainteresowały cię, tym zaraziły być może, powiedzmy. Czy to właśnie się wywodzi z dzieciństwa? Bo czasem jest tak, że niektórzy wychowywani są w tym zamiłowaniu do roślin, babcie oprowadzają po polu, opowiadają, jaka to jest roślinka, co tu rośnie, jak można to wykorzystać, więc to jakby już, wiesz, praktycznie z mlekiem mamy biorą. A część dopiero gdzieś tam w dorosłym wieku przeżywa taki, wiesz, katarzis i odkrywa. Jak to było w twoim przypadku?
U mnie to było dualne właściwie. Ja jestem w połowie od strony mamy góralką, od strony taty rodzice pochodzili z Kresów Wschodnich, więc taka zabójcza mieszanka. Może dlatego jestem tak nadaktywna. To żart oczywiście. Wiesz co? Jedna i druga babcia, dziadkowie również, to byli bardzo prości ludzie, ponieważ ze względu na to, że wybuchła wojna, nie mogli pozwolić sobie na wykształcenie. Po prostu jako dzieci mieli zabrane to dzieciństwo, nie ukończyli żadnych szkół. Oni mieli taką mądrość życiową. Rodzice od strony mamy, babcia była prostą kobietą. Ona opowiadała mi nieraz o roślinach, ale w taki kolokwialny, prosty sposób, nie jakiś magiczny. Natomiast ta wiedza, o którą pytasz, taty mama, ona była wręcz osobą taką przy kościele, więc ona raczej nie eskalowała tym, wiadomo, jej matka miała bardzo dużą wiedzę, czyli moja prababcia, i ja wiedziałam od rodziny, że ona potrafiła, jak komuś dziecko płakało, to mówiła to obróć tam na przykład bluzkę jednodniową na lewą stronę, tu potrzyj, tu nie wiem, takie i takie zioła zapasz, a uważaj na tą osobę, bo ma złe oko i tak dalej. Natomiast moja babcia tą wiedzę miała, bo była najstarsza z czworga rodzeństwa i pamiętała o tym, ona czasami jeszcze zaciągała nawet tak wschodnio i ona o tym mówiła, tylko nikt poza mną, ani z kuzynostwa, ani z rodzeństwa za bardzo na to nie zwracał uwagi, bo dla nas to było takie normalne, że a babka coś opowiadała, a mnie to zaczęło interesować, ponieważ mieszkałam na parterze po niemieckiej kamienicy z rodzicami i rodzeństwem, babcia z dziadkiem na piętrze, to ja tam średnio 10 razy dziennie byłam i ona opowiadała o różnych rzeczach, a ja miałam do tego takie ciągoty. I na przykład mówiłam, a to robiliście, a to umiesz? I ona mi opowiadała, a ja skrupulatnie zapamiętywałam albo notowałam. I mnie to niesamowicie fascynowało. Tylko ja wtedy jako dziecko, ja nie wiedziałam, że to będzie taka bezcenna wiedza. Wiem też, że niejednokrotnie komuś pomogła, ale ona się z tym nie obnosiła. Ponieważ no, chciała pewnie integrować się z grupą społeczną. Ja pochodzę z niewielkiej miejscowości. Ona bardzo udzielała się w kościele, wiadomo, że Kościół nie patrzy, zwłaszcza rzymskokatolicki, przychylnie na tego typu działania. I jak wyjechałam z Bieszczady, to kiedyś znajoma opowiadała o tym, że u kogoś było robione oczyszczanie, ale ta osoba już nie przyjmuje. Ja pytałam, na czym to polega. Po prostu wywiązała się dyskusja, okazało się, że ta osoba robiła jajowanie, czyli przetaczanie jajek, tak jak tytuł naszego dzisiejszego spotkania. I ja zapytałam, czy w taki sposób. Ona przytaknęła i okazało się, że jak ja, bo ja powiedziałam, to ja mogę to zrobić, bo ta osoba zapytała, mówi, a może ty zrobisz, skoro umiesz? Ja mówię, ja nie wiem, czy ja umiem, ale mogę. I tak się zaczęło. Na Dolnym Śląsku też jeszcze robiłam takie oczyszczania właśnie dla znajomych, ale ja nie wiedziałam, że to tak eskaluje i że to będzie tak istotne. I wiesz, to było też takie trudne dla mnie, bo ja nie wpisuję się w żaden sposób stereotypowo w kanon takich szeptuch, tych osób ze wschodu i nieraz też spotykałam się przez to z hejtem i były takie momenty, że ja chciałam się z tego wycofać, bo myślę, ja chcę dobrze, a wychodzi jak wychodzi. Ale to też hartuje i na dzień dzisiejszy wiem, że to jest tak integralne, że bardziej byłam nieszczęśliwa, rezygnując z tego, niż kultywując.
A powiedz, jakiego rodzaju to były zarzuty? Czy to były zarzuty właśnie, że jesteś psychologiem, a jednocześnie uprawiasz jakieś zabobony, czary niewidy? Czy wręcz odwrotnie, że właśnie ze względu na wykształcenie?
Moja metryka, to, że o siebie dbam, bo najlepiej jakbym teraz włączyła komputer, jak rozmawiamy, komórkę i wysmarowała się pewnie węglem, jakbyś mi powiedziała, bo już 2 tygodnie temu, jakbym od tamtej pory włosów nie myła, to pewnie by było dobrze. Jestem bezczelna teraz trochę, ale mówię celowo w taki sposób przerysowany, bo ludzie wymagają pewnych archetypów, a ja nie będę na potrzeby chwili udawać kogoś, kim nie jestem. Mało tego, jeszcze kilka lat temu tak bardzo chciałam temu sprostać, jak eskalowało to taka naiwna popularność wobec mojej osoby w naszym środowisku, że ja nawet nie wiadomo kiedy przytyłam, przestałam o siebie dbać i zachowywałam się tak, jakbym naprawdę była na emeryturze, nie obrażając osób w tym wieku, tylko mówię o schematach, a nie o tym, że tak jest z zasady. I złapałam się na tym, że ja jestem dla wszystkich, ale nie dla siebie i że ja jestem w tym wszystkim zmęczona i sfrustrowana. I powiedziałam dość, bo to są najlepsze lata mojego życia. O mnie ma świadczyć moja skuteczność i wiarygodność, a wiarygodność to jest przede wszystkim doświadczenie i wiedza. Człowieka nie można oceniać poprzez pryzmat wyglądu i metryki. Ja nawet taki żart mam, że jak ktoś jest zaskoczony moją metryką względem oczyszczania, to mówię spokojnie, dajcie mi jeszcze chwilę, jak też się zestarzeję. Śmieję się, mam profesję, gdzie wiek działa na moją korzyść. I wiesz, to jest jedno i drugie ta psychologia. Tak, psycholog, chociaż ja psychologiem na papierze jestem od niedawna, to jest też istotne, tylko ja bardzo chciałam zostać psychologiem, tak jak ci wcześniej wspominałam, a poza tym pogłębiam kompetencje. Myślę, że za kilka lat będę też już psychoterapeutą. To jest w zgodzie z moją osobą. Ludziom to przeszkadzało i ten hejt trochę mnie zabolał. Większość było właśnie osób takich pozytywnych, takich serdecznych, ale ci, którzy nie korzystali i z naszego środowiska, to nie były osoby zewnętrzne, zewnętrzne, wiem, że lubiły na przykład robić jakieś screeny, jakiś postów, że przecież to jest naciągane, bo przecież szeptucha to musi być po klimakterium. No i tutaj zaskoczenie, chociaż uważam, że to jest kwestia prywatna. Ja nigdy nie chciałam mieć dzieci, lubię, nie miałam potrzeby posiadania własnych. Uznałam, że jeżeli to się zmieni, to zmienię podejście, ale się nie zmieniło. Ja już przeszłam klimakterium, więc tym bardziej te osoby już nie miały, wiesz, takiego oręża, żeby we mnie wymierzyć i że ja o tym mówię otwarcie. A ja mówię, no na rzeczy, na które się nie ma wpływu, u mnie to akurat było nawet na rękę, nie mamy na coś wpływu, to po co o tym dywagować? No i okazało się, że tu się też wpisuje, w dodatku, no ale wykształcona, a tu wojsko. Jak można mieć tyle zainteresowań? Można. Ja uważam, że niepotrzebnie ktoś nas wpakowuje w pewne ramy. To im więcej wiem o życiu, tym bardziej mogę się wypowiadać na różne tematy, tak uważam, poprzez doświadczenie. I nie można kogoś klasyfikować ze względu właśnie na metrykę, tak samo jak wyklucza się ludzi. Ktoś kończy 40 lat i ma na przykład już gorzej względem otrzymania jakiejś dobrej oferty pracy w większości profesji. Ja to traktuję jako formę jakiegoś powołania, misji, ale nie dorabiam do tego ideologii, bo wtedy to jest takie sekciarstwo. A ponieważ jestem psychologiem, reasumując odpowiedzi, ja lubię się rozgadywać na tematy, które są moją pasją, wiem dzięki tej profesji i wykształceniu, kiedy jestem w stanie komuś pomóc, a kiedy muszę odesłać na przykład do lekarza, bo jest XXI wiek, więc myślę, że o mnie to dobrze świadczy, a że wymykam się konwenansom, no to budzę niepokój, proste.
Tak, dokładnie. A w środowisku psychologów, jak patrzą na to zamiłowanie, wiesz, do kultury ludowej?
Psychologia często wyklucza istnienie energii, ale ja pracuję w nurcie gestalt. On jest bardziej humanistyczny, elastyczny, tam się pojawiają na przykład ustawienia systemowe, więc niekonwencjonalnie. To jest tak, że w Polsce wciąż jeszcze według mnie jest takie myślenie schematyczne od do. I to jest też okej, bo jeżeli coś odnosi pozytywny skutek, to znaczy, że ma prawo bytu. Ale otwieramy się coraz bardziej na holistyczne metody. Zarówno ciało, psychika, jak i dusza są na równi. Większość osób po fachu, po profesji, co do psychologów, raczej są to osoby otwarte na to, co robię. Może nie jest to z nimi kompatybilne, ale nie odczuwam absolutnie żadnego rodzaju ostracyzmu, zawiści, a w tym świecie duchowym, gdzie powinno być inaczej, no kilkakrotnie spotkałam się z czymś takim i to było dziwne, ale mnie to umocniło. Chyba dzięki temu to były dobre lekcje, bo wyszłam z tego silniejsza.
Super. No i wspomniałaś już wcześniej o jajowaniu jako takim jednym z środków, jedną z metod, do których sięgasz. I w ogóle generalnie przyczynkiem do naszej dzisiejszej rozmowy i do tego, że ja w ogóle stwierdziłam, kurczę, dobra, już za mną chodzi dawno ten temat, naprawdę muszę, bo się uduszę, po prostu odzywam się do Moniki i namawiam ją na tę rozmowę. Był nagłówek w mediach, gdzieś tam społecznościowych, też w mediach właściwie głównego nurtu, że jajowanie to jest nowy ezoteryczny hit. I jak ja to zobaczyłam, ja pamiętam, wiesz, 20-25 lat temu ja miałam robione, jako nastolatka wtedy, miałam robione takie jajowanie, więc no bynajmniej to nie jest nowy hit. Poza tym, jak już potem też się kształciłam w kierunku medycyny ludowej, to też dowiadywałam się o tym, na ile to jest stary i niekoniecznie hit, bo to jest po prostu coś, po co sięgano na co dzień, absolutnie.
Tak samo jak po wosk pszczeli, jak po sól, taką zwykłą, białą. Wiesz, to się zatraciło, bo ludzie poszli w kierunku tego, co było modne na zachodzie. A wbrew pozorom, poza takimi elementami jak wosk, palenie lnu czy te kurze jajka, moim zdaniem ta ludowa wiedza, nazwijmy to medycyną ludową, ona zakładała bardziej, że to, co się dzieje i te procesy, to przechodzą wewnątrz. Te elementy tylko pomagają, ale to wszystko oczyszcza się wewnątrz. A ludzie obecnie w XX i w XXI wieku, Polacy, generalnie zachwycili się tym, co na zachodzie i przeświadczeniem, że wszystko można jakimiś czynnikami zewnętrznymi załatwić. I w ogóle nie interesowali się tak, wiesz, że to jest nieciekawe, to jest nudne, nasza rodzima wiedza. I myślę, że dlatego uznano, że jajowanie to jest, jak powiedziałaś, pewnie przekręcę jakiś hit ezoteryczny, to w ogóle nie ma nic wspólnego ze ezoteryką. To od tego trzeba zacząć. Bo to tak, jakby powiedzieć, że na przykład coach jest psychologiem. Bywa, ale to jest wtedy elementarne. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. To jest taka wiedza, wiesz, duchowa. W ogóle szeptuchy w wierze prawosławnej cieszą się dość dużym szacunkiem, uznaniem. Każda szanująca się szeptucha ma na przykład własną ikonę. To są takie ciekawostki. Na pewno nie jest to wiedza nowoczesna, ona jest bardzo archaiczna.
Dokładnie tak. To przybliżmy, czym jest to jajowanie, bo może dla wielu osób brzmi to jakoś, no właśnie,
Dziwnie.
ezoterycznie, dziwnie.
Zacznijmy od tego, że na przykład w kościele dużo symboli takich słowiańskich, nie lubię mówić pogańskich, bo pogański to jest takie pejoratywne, takie uwłaczające, słowiańskich, jest właśnie przyswojonych, ponieważ kiedy trwały krucjaty i później, nie można było za bardzo, Kościół nie mógł wyplewić w Słowianach tej tożsamości, tej wiary w Bogu, w rośliny, w pewne tradycje, więc wpleciono te katolickie obrzędy względem dat, które bardzo korelowały ze słowiańskimi. To tak tytułem wstępu. Nawet Wielkanoc, jajko, symbol życia, to jest też Słowian. I teraz tak, jeżeli mówimy o jajowaniu, ja się zetknęłam z tym, że różnie ludzie różne rzeczy robią. Ja kimże jestem, żeby mówić, że moje jest lepsiejsze? Wiem, że są osoby, które chyba zostawiają jajko przy łóżku na noc i drugiego dnia mówią, że to ściągnęło tą energię. Ja tego nie mówię w ogóle teraz z żadnym przekąsem, tylko słyszałam o czymś takim. Ja czegoś takiego nie praktykuję, mnie nauczono w ten sposób. Jajka muszą być od szczęśliwych kurek. Wcześniej prawdopodobnie wszystkie były szczęśliwe, bo były najczęściej na wsi i były z wolnego chowu. Słoik co najmniej litrowy. Ja to opowiem w telegraficznym skrócie, bo to tak jakbym opowiadała o jabłeczniku, a ktoś jabłek nie jadł. Więc opowiem o tyle, o ile, żeby na przykład zaciekawić i zainspirować do zgłębiania dalej lektury. Mnie nauczono, że jajek powinno być 10 i przetacza się je kolejno po ciele. Osoba w ubraniu siedzi wzrokiem do okna, bądź oczyma zamknięte, wyprostowana, a osoba oczyszczająca staje z tyłu, jedno jajko daje do dłoni, ta osoba sobie tak na wysokość klatki piersiowej, symbolicznie to splotu, przepraszam, to czakry serca przykłada, bo tutaj można też lekko wyżej. I dopóki nie skończę przetaczać kolejno jajek, to ta osoba w ten sposób siedzi z oczami otwartymi bądź zamkniętymi. Dobrze jest oczyszczać w ciągu dnia, kiedy jeszcze słońce nie zajdzie, bo wtedy to najmocniej działa wedle tradycji naszych. I kolejno odpowiednio przetaczając po ciele, mówi się słowa modlitwy. Najczęściej było to Zdrowaś Mario, ponieważ wierzono, że później, że to ma bardzo mocny oddźwięk. Ja myślę, że po prostu ta korelacja słów ma dość mocne wibracje energetyczne. Tak uważam. Jajko działa w ten sposób, to jest symbol życia, że przykładane odpowiednio na ciele, przy nie tylko tej, ale też innych modlitwach. Ja w ten sposób, że tak jakby ściągało te wszystkie, czy my to nazwiemy podczepy, czy negatywną, czy ciężką energią, to jest tylko nazewnictwo. Następnie każde jajko kolejno wbija się do szklanki bądź do słoika, ale jak ktoś się dopiero uczy, to lepiej, jeżeli do szklanki z zimną wodą, tak żeby pod wpływem temperatury wody nie ścięło się białko, dlatego zimna woda. I patrzymy, i odpowiednio wtedy te farfocle, które robią się z białka, albo rozbite żółtko, albo bąbelki, które się pojawiają, albo jak to się w ogóle zetnie, bo bywa, albo jajko jest ciemniejsze niż powinno, niż pozostałe, interpretujemy odpowiednio, czy coś tam faktycznie jest, czy jest czysto. To już taka wiedza szczegółowa i robimy to, aż woda będzie czysta, czyli wrzucamy jajko i widzimy, że żadne dziwne rzeczy się nie pojawiają. Bywa tak, że już przy pierwszym, drugim jajku jest czysto, ale ja zawsze robię do 10. Bywa, że nawet 10 to jest za mało. To jest taka jedna rzecz, później się ten słoik zakręca. Mówię, żeby nie zaglądać do środka, bo wzrokiem też się chłonie energię, czyli to, co się zdjęło. I w ciągu dnia, ewentualnie wieczorem, ale to już tak na pograniczu, lepiej za dnia pójść nad rzekę, rzekę, to musi być woda płynąca, czyli strumień, rzeka, jakiś potok, nie staw. I przez lewe ramię odkręcamy słoik i wylewamy. Słoik zabieramy z sobą, bo były przypadki, że ludzie słoik wyrzucali do rzeki. Ale to pewnie w emocjach po prostu, nie? Więc teraz bardzo się pilnuję, bo dla mnie to jest logiczne, a tak jak dla kogoś w jego jakiejś profesji, pasji, więc wolę dopowiedzieć. I tyle, i nie patrzymy już symbolicznie, niech to popłynie, a słoik niestety, ale już się nie nadaje do użytku. Łupki tych jajek kiedyś zakopywano na rozstajach dróg, ale jest XXI wiek, można ewentualnie wyrzucić do kosza, ale nie zabierać ze sobą do domu. I to tak w telegraficznym skrócie. Dobrze jest też na przykład tego dnia obmyć ciało wodą z solą zwykłą kuchenną. Dobrze powiedziałam, taką jak do ogórków. Konserwowania. I to tak w telegraficznym skrócie wygląda oczyszczanie. Często pada pytanie, Monika, a za ile mam się znów pojawić, albo czy to wystarcza? I ja wtedy odpowiadam dyplomatycznie, ale celowo, żeby ktoś wziął odpowiedzialność za to, jak się czuję. Sam uznasz kiedy. Albo czy jeszcze w ogóle tego potrzebujesz, bo inaczej to jest takie uzależniające. No i też tłumaczę ludziom, co tam wyszło i często mówię, i to jest takie holistyczne, że słuchaj, czy jest coś jeszcze, nad czym co potrzebujesz omówić, i ja wtedy też wiem, a najczęściej tą rozmowę przeprowadzam jeszcze przed taką sesją oczyszczającą, żeby zweryfikować, czy ktoś bardziej potrzebuje takiego lekarstwa dla duszy czy dla psychiki, a bywa, że tak i tak, i wtedy trzeba podziałać dualnie.
A w jakich sytuacjach zalecasz jajowanie robić?
Wiesz co, jeżeli wykluczymy, nie wiem, jakieś niedobory witamin, jeżeli wykluczymy czynniki zewnętrzne, które mogą być na przykład syndromem wypalenia zawodowego i tak dalej, wówczas mówię, żeby ta osoba się zastanowiła, czy to nie jest jakaś jednorazowa sytuacja zewnętrzna, która wpłynęła. Ale jeżeli ktoś mówi, że czuje, bo mają tak ludzie i wcale nie jest to obsesyjne, że na przykład ktoś im źle życzy, albo że wszystko było w miarę w porządku, albo normalnie, a teraz jest jakieś prawo serii i wszystko się psuje, albo dokładnie wiedzą, że ktoś majstrował przy ich energii, brzmi infantylnie, brzmi jak science fiction, ale to działa. Albo ktoś im źle pożyczył, albo czują, że coś za sobą po prostu ciągną. Tych przypadków jest dużo, ja tak mówię na okrągło, bo bardzo chronię prywatność osób, które korzystają z moich usług i pilnuję się, żeby jakiegoś konkretu nie powiedzieć, bo nie chcę, bo szanuję prywatność. Ale to najczęściej są takie przypadki. Ludzie też są coraz bardziej świadomi, więc czują. Na przykład ktoś mówi, no nic mi nie jest, nie wiem, nawet byłem u osteopaty czy jakiegoś rehabilitanta, a cały czas czuję tu ucisk, ale to nie jest na poziomie mięśni. No i wtedy sprawdzamy. To nigdy nie zaszkodzi, to może tylko pomóc. Często też pada pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, na ile to może być placebo. Ja mówię, że jako rezultat. Ja wtedy tłumaczę, że dlatego ja jestem taka powściągliwa, jeżeli chodzi o mówienie komuś, jak on się powinien czuć po, niech on sam się do mnie odezwie, bo jak ja mu będę sugerować, to on się właśnie tak będzie czuł i to jest takie no, poniżej pasa. Nawet jeżeli człowiek chce dobrze, bo chce kogoś poinstruować. Ja tylko tłumaczę, co może dalej z tym zrobić, a w sensie sam dla siebie, no bo staram się ludzi uczyć, żeby sami sobie pomagali. Na ile
A samemu sobie można zrobić jajowanie?
Wiesz co, ja długo mówiłam, że nie, bo byłam nauczona tego, że nie. Ale często zadaję sobie to pytanie, zastanawiam się, tylko widzisz, bo to jest tak, że jedni powiedzą, że można, inni, że nie. Ja bym chciała, żeby ludzie sami sobie mogli pomóc, bo to by było piękne i takie uwalniające. Ja chętnie ludzi w ogóle uczę tego, robię warsztaty, mówię przyjedźcie, chyba że widzę, że ktoś potrzebuje taniego show, bo chce mnie poznać, ale tak naprawdę to nie jest szczere, no to wtedy odmawiam. Nawet tak samo oczyszczania, nie mam z tym problemu, takie rzeczy się po prostu czuję. A ja nie mam ochoty komuś udowadniać, że coś działa albo nie i tak dalej. Uczę jak robić, ale lepiej chyba jak ktoś na kimś wykonuje, kto może, bo na logikę, no to jak zbierasz, niby to jajko, ale ty jesteś takim łącznikiem między górą a tą osobą, którą oczyszczasz, no to jeżeli nie ma ciebie, no to kto? Ktoś sam sobie? Tak, wiesz, ale ja tego nie neguję, to jest moja perspektywa, ona jest subiektywna. Jeżeli ktoś tak robi, to też jest jego sprawa, jak działa, to najważniejsze. No, ja nie jestem w niczym lepsza, natomiast ja mam taką perspektywę, że musi ktoś, mnie też co jakiś czas ktoś oczyszcza, a ja tą osobę.
Cudnie. Bardzo dużo jest takiej, wiesz, wypowiedzi, że czujesz coś, nie? Bardzo dużo jest takiego czucia. Bardzo mocno to słyszę, że tak dużo, dużo masz wokół siebie takiego czucia, takiej intuicji, takiego
Ja bardzo
przewodnictwa.
bagatelizowałam to i bardzo źle na tym wychodziłam, bo myliłam to bagatelizowanie z rodzajem pokory, a to jest guzik, prawda? To tak nie działa. Trzeba zaufać przede wszystkim sobie i ze sobą samym, rezonować, zaprzyjaźnić się. Dopiero wtedy to jest takie naprawdę spójne i szczere. No i nie każdemu będzie to odpowiadać, no ale to przecież nie jest mój problem, bo ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili.
Dokładnie. Ale wracając jeszcze do metod ludowej medycyny, powiedz, z jakich jeszcze metod korzystasz w sesjach swoich?
Palenie wosku, przepraszam, palenie lnu, zmęczona już jestem. Palenie lnu, ale to robię dużo rzadziej, bo ja tego jakoś tak nie czuję. Potrafię, ale nie czuję, ze mną to aż tak nie koreluje. Kadzidła ziołowe, instruowanie ludzi, właśnie jak mogą sami, bo ja lubię nauczać, żeby ktoś mógł pójść do domu i żeby nie był ode mnie uzależniony, żeby nie było tak, że ja mam monopol na jego w cudzysłowie dobro. Przelewanie wosku. Ostatnio nawet z moją przyjaciółką rozmawiałam, bo ona podobno wykonuje je, jej mama i babcia wykonywały trochę inaczej i ja jestem taka otwarta na to, więc umówiłyśmy się, że ja mam dużo wosku, bo ja robię bardzo dużo świec i przelewam, więc mam zabrać woski i nawet może w ten weekend spotkamy się, ja pokażę po swojemu, ona po swojemu, jak to wykonuje i właściwie ja się do tego, powiem ci, ograniczam. Absolutnie nie pałam się żadną czarną magią, ludzie takie rzeczy opowiadają. Ja myślę, że to jest zaburzenie często psychiczne i chyba nie wiedzą po pierwsze, co to jest karma, a po drugie, to jest takie dziecinne, więc absolutnie nie moje klimaty, a reszta otacza się do ziół. Ograniczaj. Ja mogę pójść z tobą na spacer i ja ci połowy nazwy ziół nie wymienię. To jest też ważne, bo często ludzie myślą, że ja mam taką, wiesz, w głowie encyklopedię. W ogóle nie. Mnie pytają, ja nie mam pamięci do nazwisk, do dat, do ogólnie nazw, ale ja ci powiem, na co jest ta roślina i jak można ją przygotować. Po prostu tak mam, a wielu z nich nie uczyłam się i jako dziecko wracałam na przykład ze spaceru i pytałam. I wtedy okazywało się, że faktycznie to jest na to. I wtedy też uwierzyłam, że istnieje coś takiego, że my dziedziczymy pewną wiedzę, no bo podaję często taki przykład. Skąd kot, który był szybko zabrany od mamy, wie później, że ma się bać psa? Na przykład, to jest instynkt i my też bardzo dużo rzeczy dziedziczymy. Mało tego, to nie jest tak, jak ludzie często piszą według mnie w internecie, bo że tak niewiele jest teraz tych szeptów, albo takich zielarek, albo tylko na Podlasiu. Dziewczyny, bo pewnie głównie kobiety słuchają tego nagrania. My mamy to w polu morfologicznym. To nie jest tak, że ktoś ma monopol i on cię może zbawić. Wszyscy mamy energię, kwestia tego, jak o nią dbamy. To tak jak dzieci lekarzy, jeżeli się w domu, gdzie jest mnóstwo takich książek, im będzie łatwiej skończyć też takie studia, czy dzieci prawników, czy muzyków i tak dalej. Tak samo ktoś, kto z czymś takim obcował, jemu jest łatwiej, ale on nie jest w niczym lepszy, ja też nie. I ja na przykład nie mam problemu z tym, nie wiem, czy zauważyłaś, przepraszam, bo coś mi się zacięło. Że osoby pracujące z energią, czy w ogóle jakoś motywujące inne, one się nie przyznają do tego, że mają słabsze momenty, ani do tego, że na przykład korzystają z cudzej pomocy. Ja nie mam najmniejszego problemu, żeby pójść do kogoś, kto się nawet ode mnie wyuczył i powiedzieć, że słuchaj, z czymś sobie nie radzę, albo słuchaj, możesz to i to dla mnie zrobić, jeżeli ma takie kompetencje, bo ja się nie czuję od nikogo lepsza ani gorsza i często też mówię, że w życiu nie spotkałam osoby mądrzejszej ode mnie, ani głupszej ode mnie, bo my wszyscy jesteśmy tacy sami, tylko różne lekcje przerabiamy. Nam się tylko wydaje, wiesz, subiektywnie, że ktoś jest jakiś tam, w ogóle nie, zwłaszcza jak jest rozpoznawalny. To wydaje się jakiś bliski, albo budujemy sobie pewne wyobrażenie o nim, a każdy z nas płaci rachunki, bywa, że boli go brzuch, jak się wścieknie, to potrafi przeklnąć. My jesteśmy tylko i aż ludźmi. To tak puentując, bo ludzie lubią gloryfikować albo tworzyć niepotrzebne autorytety czy schematy.
Dokładnie tak. Mamy a propos jeden komentarz taki z pytaniem.
Ja
Każdego na
też
jest dużo komentarzy takich, wiesz, na
gratuluję.
przywitanie, ale jest jeden z takim pytaniem. Czym jest karma? Czy czarna magia i karma idą w parze, czy ja coś źle zrozumiałam? To tak nawiązując do tego, co wcześniej.
Bo jeżeli ktoś się pała czarną magią, to jest to manipulacyjne i chce kosztem osób trzecich wywołać pewne skutki dla niego z korzyścią. Ludzie często myślą, że karma nie istnieje, no bo na przykład, szef zwolnił kogoś, mija rok, dwa, trzy, ta osoba dalej szuka pracy albo zmienia i jest jej ciężko, a ten szef zarabia prawdopodobnie coraz więcej, bo firma się rozrasta. W odpowiednim momencie wraca do niego karma, tylko ona nie uderzy w to samo, czego ty doświadczyłeś, tylko w jego najczulszy punkt. Może rozleci mu się związek, może coś innego się zadzieje, zdrowie gdzieś będzie szwankować. Nieważne, to nie jest z intencją, tylko chcę wytłumaczyć, że ludzie myślą oko za oko, w ogóle tak to nie działa. A karma, ona owszem, ona też się odwdzięcza negatywnie, ale też pozytywnie. To tak jak na przykład ja robię często spotkania pro bono, jeżeli mogę sobie pozwolić, dla kobiet. Gdzie dzielę się swoją wiedzą, zapraszam fajne osoby i bywa, że słyszę Monika, ale to jest takie naiwne, bo ktoś inny za taką wiedzę to by brał tyle i tyle. Ja tego nie robię wbrew sobie. Tak samo jak oczyszczam, to się umawiam na jakąś kwotę, bo to jest XXI wiek, ja mam zarejestrowaną działalność. I teraz w sklepach jest jedzenie, więc tak jak mojej babci ktoś cukier albo kawę przyniósł, tak ja sobie sama poradzę. Wiesz, o co chodzi? Ja celowo mówię o tym, że idziemy z duchem czasu pod tym względem. Tak samo tutaj, jeżeli ktoś działa czy dobrze, czy źle, ale jeżeli dobrze z poziomu serca, a nie dlatego, że ja coś robię, bo do mnie dobre wróci, to wtedy nie zadziała, bo to jest takie licytowanie się z górą. Jeżeli to jest szczere, to to też wróci, tylko w najmniej odpowiednim momencie. Ja na przykład po pewnym programie telewizyjnym prywatnie słyszałam, że robiłam ekshibicjonizm, nie powinnam tego aż tak wpuszczać świata medialnego do swojego życia, co jest w ogóle nieprawdą, bo wbrew pozorom ja bardzo chronię prywatność, ja pokazuję to, co uważam za stosowne i rozwojowe, no i tyle. Natomiast odezwało się sporo osób, które są dla mnie ogromnym autorytetem. Wczoraj dostałam zaproszenie od pani Ewy Wojdyło, to jest w naszym środowisku psychologów ogromny autorytet. Dla mnie to jest jakiś kosmos, jak ktoś zadzwonił z organizatorów i mówił, że o mnie chodzi, o Monikę, ja mówię, ale Patkowska. On mówi, no tak się dodzwonił. Ja mówię, ale na pewno? No bo takie mam podejście. To jakby święty Mikołaj zadzwonił, słuchaj, tak się zamanifestowało. Więc dobre rzeczy wracają, złe też. Niejednokrotnie słyszałam o tym, że ktoś pytał, czy się bym zajęła właśnie takim działaniem manipulacyjnym energią. W życiu bym się tego nie podjęła. Nie tylko dlatego, że to jest nieetyczne, tylko po prostu też dodatkowo bym się bała. W ogóle sobie tego nie wyobrażam.
To ciekawy jest wątek, który tam się przemknął w Twojej wypowiedzi, bo powiedziałaś a propos zapłaty za usługi związane z medycyną ludową. A miałaś właśnie kiedyś takie zarzuty, że ktoś ci powiedział, że jak można za to brać pieniądze, dawniej szeptuchy nie brały za to pieniędzy i tak dalej. Miałaś.
Tak, bardzo rzadko. Osoby, które korzystają, w ogóle nie dyskutują. I też, żeby była jasność, jeżeli się zdarzało, a przecież czuję się takie coś, że widziałam, że ktoś potrzebuje, a nie ma za bardzo środków, to potrafiłam na przykład powiedzieć, że słuchaj, to się umówimy, że jak będę, to mnie na kawę zaprosisz, bo ja jestem normalna, tylko nauczyłam się szanować to, co robię. I to jest w zgodzie ze mną. Ja uważam, że właśnie tak. Przecież jak ktoś idzie. Tak uważam, w potrzebie też do jakiegokolwiek innego specjalisty, to też to rozlicza, a nierozliczona energia powoduje, że jest taki zastój. Ja nie wiem w ogóle, kto to wymyślił, że powinno być inaczej i że to jest takie jakieś bogobojne. Chyba ktoś, kto za dużo Znachora oglądał. Jestem trochę złośliwa w tym, bo bardzo mocno stoję po stronie osób, które tym się zajmują. Przecież jak kogoś oczyścisz, czy ty się, przepraszam, że zapytam, to nie jest nie jestem ignorantem, tylko żebyś, jeżeli możesz, uzupełniła taką informację. Ty też się zajmujesz oczyszczaniem, prawda? No,
Tak, czasem
no
robię to.
właśnie. No to zobacz, jeżeli ktoś nie ma przepływu energii, to się pojawia taki zastój. Dla mnie to jest zupełnie logiczne. Ja w ogóle nie dyskutuję, jeżeli idę do kogoś, kto na przykład oczyszcza, czy robi coś podobnego. Dla mnie nie ma dyskusji, bo ja rozumiem, że on zna swoją wartość i że to jest normalna sprawa. Oczywiście, że są też osoby, bo czasem jak ktoś do mnie trafia i ja mówię, że się umawiam na taką i taką, na przykład za coś kwotę, tak samo jak za sesję psychologiczną, to często bywa, że ktoś jest zdziwiony, mówi tylko tyle? A on mówi, no tylko, albo aż. Ja mówię, no wydaje mi się, że tyle jest. Tak, tyle jest okej. Okay. Więc chodzi o to, żeby człowiek też czuł, że jest taki moralny w tym. że to jest okej, że to jest etyczne, że sam mógłby tyle wydać, zarabiając średnią krajową albo nawet mniej. I to jest okej. Bo chociaż to jest temat zawsze drażliwy, więc pewnie jak ktoś tego słucha, to zawsze się znajdzie ktoś, kto powie, że wcale nie.
Ale słuchaj, i jest dużo komentarzy, także jest ważny temat.
Kiedy się wyłączymy.
Czy oczyszczając kogoś zostaje ta zła energia w was? Czujecie ten zastój, musicie czasem same się oczyścić z czyjejś energii?
Podobno tak nie ma, ale ja tak mam. I ja wtedy na przykład już jestem taka odklejona, jeżeli mam więcej niż dwie osoby, że jedną po drugiej, że mówię do kogoś, nie jestem w stanie się skupić na nim i mówię, masz tu już te jajka, nie obraź się, zadzwoń jutro albo za tydzień, bo ja teraz idę, ja muszę się oczyścić, to jest prawda. I jeżeli jest taka pogoda jak teraz, że jest ciepło, mogę wam w ogóle pokazać, jak ja mam ładnie za oknem, jak chcesz.
No dawaj. O, pięknie, zielono.
No nie wiem na ile widać, tak jest w Bieszczadach. No to ja łażę po tej zielonej trawce, albo idę nad strumyk i tak sobie przemywam stopy, albo przykładam dłonie do drzew, bo wiem, że najwięcej energii chłoniemy i też oddajemy poprzez podeszwy stóp i dłonie. I tak jak już mi jest lżej, to jest okej, bo na przykład możemy na siebie czyjś strach też zabrać, wiesz, jakieś lęki i tak dalej. Mi się to zdarzyło, kiedyś się nie oczyszczałam i parę lat temu zaliczyłam załamanie nerwowe. I ja o tym opowiadam, chociaż w środowisku te osoby, które niby są mi życzliwe, mówię niby, bo to niekoniecznie później się okazuje, mówią, ale o tym nie opowiadaj, bo wtedy tracisz autorytet. A ja mówię, że ja mam w nosie taki autorytet zbudowany na jakiejś fikcji, bo ja jestem normalnym człowiekiem i jeżeli u mnie jest progres i coś działa i przeszłam jakąś drogę, to ja wtedy jestem wiarygodna i w zgodzie z sobą. Inaczej ja nie znoszę takiej hipokryzji, ze mną to nie koreluje.
Tak. Ja potwierdzam, że absolutnie też się oczyszczam. Czy to po sesjach, czy po warsztatach też, czy po wyjazdach, kampach kilkudniowych na przykład.
To festiwale najbardziej.
Tak. Jak jest dużo osób, to zwłaszcza. Nawet wiesz, na jakichś krótkich wydarzeniach, krótkich warsztatach, krótkich spotkaniach, to i tak potrzebuję nawet jeżeli nie mam możliwości pójść do lasu, bo już jest na przykład późno, a ja jestem zupełnie wyciśnięta jak cytryna po tych warsztatach, to nawet wejść pod prysznic, wziąć ten prysznic, bo dokładnie, wyobrazić sobie, że to po prostu po mnie spływa nomen omen i że to ta woda oczyszcza, chociażby w takim zakresie. To absolutnie, absolutnie tak.
Tak, bo to nie
Moniko, pani jest świadomą osobą, która...
Ja uważam, że sam prysznic tak samo zadziała jak jakieś wielkie formułki, bo to my nadajemy moc pewnym czynnościom i im bardziej człowiek jest taki intuicyjny, wsłuchuje się w siebie, tym bardziej wie, co na niego działa.
Tak, dokładnie tak. Tu jeszcze mamy komentarz. Moniko, pani jest świadomą osobą, która wie, ile jest warta jej praca, więc naturalne jest, że należy zapłacić za usługę.
Tak, ale ja się tego długo uczyłam. Nawet, oj, chyba uciekł ci gdzieś z zasięg. O, jeszcze. Tak, wiesz co, tak, ale ja się tego bardzo długo uczyłam, bo bardzo długa była droga do samej siebie i nadal potrafię jakieś takie kardynalne błędy popełnić, ale ja już sobie ufam i to już jest zupełnie inna jakość. Kiedyś na siłę chciałam udowodnić coś komukolwiek, teraz ja już nie mam takiej potrzeby. I widzę, jakie piękne rzeczy się manifestują dzięki temu. I ja mam wyższe wibracje, jak ja podchodzę do ludzi. Ja się nie potrzebuję udowadniać, tak jak powiedziałam przed chwilą, wartości, ale wiesz co, jak jesteśmy wobec siebie życzliwi, to wszystko tak jak prawo karmy wraca. I ja często, jak odnoszę jakieś takie mikro swoje sukcesy, to pociągam za sobą następne osoby, bo ja wiem, że wtedy ta dobra energia, jak kamień rzucony do wody, zatacza coraz większe kręgi.
Dokładnie.
No, ty mi chyba zadałaś też pytanie o takie jeszcze, ty mi zadałaś, czy ja o tym pomyślałam, takie rzeczy, aha, no właśnie, oczyszczające albo ochronne. Ja ten pierścionek, który mam na palcu, mam po mojej babci. To srebro to z jakiegoś tam ostatniego gatunku, ale to nie ma żadnego znaczenia. I to jest taka najbliższa mi rzecz, którą noszę przy sobie i wierzę, że ona mnie chroni, ale to bardziej z takiego, wiesz, takie korzenie, że ona przywiozła to ze wschodu i tak dalej. To, i uważam, że każdy z nas powinien sobie stworzyć taką rzecz, która będzie dla niego i dodawała mu sił i będzie ochronna. Robię też taką czerwoną nitkę, to nie jest kabała, bo kiedyś usłyszałam, że to jest jakieś sekciarstwo. To jest po prostu czerwona nitka. Ja ją zaczęłam wyplatać w ten sposób, bo podpatrzyłam splot w internecie, bo ludzie na zwykłą wełnę teraz mają często alergię. Więc wypatrzyłam taką woskowaną i zaczęłam tak zaplatać odpowiednio, bo to się poświęca żywiołom i tak dalej. I wierzę, że ona też ma takie działanie ochronne, ale pamiętajcie, reasumując, że największe działanie ochronne mają rzeczy, co do których my sami nadamy symbolowi znaczenie. I bez tego też będziemy chronieni, jeżeli sami dla siebie będziemy spójni. Nie potrzebujemy obkładać się nie wiadomo jaką liczbą rzeczy. Naprawdę nie, bo wewnątrz nadal będziemy czuć niepokój.
Dokładnie tak. I tak już na zakończenie jedno pytanie, jeszcze ostatnie. A co jeśli rezonuję ze złą energią innych? Czy mogę sama się jakoś oczyścić? Czy samo wyciszenie, spędzenie czasu z naturą pomaga najbardziej, czy jednak to jajeczko zadziała większą rolę?
To jajko zadziała większą rolę, tylko żeby nie przesadzać, żeby ktoś się też nie uzależnił od tego, że non stop tak musi, bo to zadziała jak tabletka placebo, czyli mam jajko, jestem chroniony w takim uproszczeniu. Na mnie najlepiej działa korelacja z naturą, naprawdę. Ja tego nie ukrywam, że na przykład co parę tygodni mam, ale to jest normalne w zawodzie psychologa czy psychoterapeuty, tak zwane superwizje, podczas których w telegraficznym skrócie sprawdzamy ja i taka osoba, na ile moje siły witalne i psychiczne pozwalają na to, żebym dalej udzielała ludziom sesji psychologicznych. I podobnie tak duchowo dbam o siebie i o takiej porze roku łażę po lesie z moimi psami, bo po prostu sama się trochę boję. Nie boję się zwierząt, bardziej się czasem obawiam spotkać człowieka gdzieś w oddaleniu. Mam dwa owczarki niemieckie i jeszcze takiego małego psa, ale z tymi owczarkami przemierzam kilometry. Oddaję się kąpielom leśnym, czyli wsłuchuję się w to, jak wieje wiatr u szczytu drzew, słucham ptaków, słucham ciszy, jakiegoś leśnego potoku. Czuję tą ściółkę leśną, żywicę drzew i to jest dla mnie najlepszy sposób oczyszczania energii z takich, które praktykuję, ale też nie ukrywam, że oczyszczanie jajkiem średnio co kilka miesięcy też jest wykonywane na mnie. Ja uważam, że to działa. Jedne osoby będą się śmiały, inne nie. Ważne, że ja w to wierzę i że to jest spójne ze mną.
Tak. Dokładnie tak. Właśnie ważne jest też znaleźć swój sposób, nie? Na takie oczyszczenie i na takie
tak,
dostarczenie sobie energii.
Dokładnie. I czy na przykład ja też oczyszczam ludziom czakry i ustawiam odpowiednio. Wiem, że to ktoś oglądałby, kto się na tym nie zna albo nie byłby zwolennikiem, powie no jak. No wahadłem za pomocą planszy, ale nauczam też chętne osoby, jak mogą same sobie to zrobić. I tyle, wiesz, ile osób, tyle będzie definicji. I to jest tak, jak teraz ktoś nas słucha i mogą później pojawić się też komentarze, że Boże, jakie nawiedzone, a ktoś inny powie, tego szukałem, ktoś inny powie, to jest ciekawe. I to jest okej, dopóki ktoś kogoś nie obraża. Reasumując to pytanie, jajko jak najbardziej tak, podobnie na przykład palenie świec, takich intencyjnych, ale nie tylko to, my nadajemy moc przedmiotom.
Dokładnie tak, dokładnie. Tyle pytań jest na dzisiaj, więcej nie ma. To ja Ci bardzo dziękuję, Monika. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję, że przyjęłaś to zaproszenie, że podzieliłaś się swoją wiedzą, że znalazłaś czas na to, żeby się zobaczyć, żeby zobaczyć się na żywo. Mam nadzieję, że zobaczymy się w końcu na żywo, faktycznie na żywo, w realu, bo w końcu musi do tego dojść.
Intencje, niech się zamanifestuje. Ja Ci, kochana, też bardzo dziękuję za zaproszenie. Było mi ogromnie miło spotkać się z Tobą, z osobami, które znalazły czas, żeby wysłuchać naszych rozmów. Było mi ogromnie miło. Dziękuję.
Dziękuję. Dziękuję Wam też za to, że byliście, że oglądaliście, że komentowaliście. Łyście głównie kobiety. Dziękujemy Wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie.
Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do zobaczenia, dokładnie, do zobaczenia, do usłyszenia. Wiecie, gdzie nas znaleźć w razie czego.